Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. No chyba nie zazdroszczę sobie i innym, że nie jesteśmy tabloidem, bo moglibyśmy o wyczynach seksualnych posła ziemi lubuskiej Stefana Niesiołowskiego porozmawiać, ale myślę, że fascynujący temat dzisiaj z pewnością zaplanowałem. Wobec tego w loży ekspercko-komentatorskiej pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana.
Witam pana i witam państwa.
I pan Rafał Zapadka, socjolog i publicysta. Witam.
Witam, dzień dobry.
Zachód 24 między innymi przy okazji. Taka autoreklama, panie Rafale. Panowie, ład medialny. To jest temat rzeka oczywiście, ale warto co jakiś czas się nad nim pochylić, bo rzecz jest przedziwna. Pozwolą panowie, że króciutką refleksją z moich doświadczeń akademickich się podzielę. Jak zwykle rozmawiam ze studentami na temat powiązania właścicielstwa medium z jego linią polityczną, czy też ideologiczną jakąkolwiek, no to później przedstawiam studentom mapę własności mediów w Polsce i widzę przerażone spojrzenia młodych ludzi. Ona jest, ta mapa jest, no... To jest ład postkolonialny, panie profesorze, prawda?
No, pewnie pan mówił o... No bo ja tej mapy nie widziałem, jak pan przedstawiał studentom, ale domyślam się, że chodzi o to, że no zależy też od segmentów, ale spora
media w Polsce, ja mam taki taki portal, jest media w Polsce, do kogo należy? Prasa, telewizja, portale czy radio?
No, zapewne chodzi o to, że większość należy do kapitału zagranicznego, bo chyba o tym i głównie zachodniego. Chyba o tym studentom pan uświadamia, mówiąc czy pokazując ową, jak pan powiedział, mapę, przy czym no, to jest... pokłosie, no prawie no, już bez mała 30 lat zmian, no, to się nie pojawiło od razu i no, jest pytanie, nad którym myślę i pewnie pan Rafał będzie się zastanawiał, w jaki sposób i co da się tutaj zmienić, bo znowu funkcjonujemy w systemie, już nie można wywłaszczać, jeżeli nie ma bardzo poważnych powodów, bardziej chyba chodziłoby o to, żeby znaleźć kapitał, który będzie polski, którego będzie stać, no bo media są, może radio nie aż tak bardzo, ale zwłaszcza media elektroniczne są bardzo kosztowne, przepraszam, w utrzymaniu, więc trzeba mieć jeszcze kapitał, nie tylko
portale,
żeby kupić.
Radio, telewizja, to jest coś strasznego. Pamięta pan profesor, takie zabobony liberalne przecież obowiązywały w Polsce, że kapitał nie ma narodowości.
No myślę, że chyba mam nadzieję, że część z tych, którzy tak mówili po kryzysie z 2008 roku zwłaszcza, zobaczyła, że jednak kapitał ma narodowość, co bardzo łatwo było wtedy zauważyć, a w przypadku mediów, no bo to jest bardzo wrażliwa społecznie, politycznie również część naszego życia, no ma to jednak swoje znaczenie, do kogo należy, ale to przede wszystkim jakie treści w ślad za tym ewentualnie dane medium proponuje.
Panie Rafale, co pan na temat ładu medialnego w Polsce? Niektórzy mówią, że mamy do czynienia z bantustanem nieomal. Postkolonialny.
Przychylam się do tej opinii. Mówiłem o tym i w przeszłości wielokrotnie. To jest jedna z najpoważniejszych kwestii. Czy rząd jest suwerenny, czy też niestety nie. To bardzo ważna sprawa, aby... Nie następowało w kraju rozdwojenie jaźni. Jest realizowana pewna wizja rozwoju Polski, pewien sposób zarządzania, a jednocześnie ci, którzy się sprzeciwiają w sposób ostry, właściwie już na zasadzie zimnej wojny wręcz, mają nieograniczone możliwości kontrowania i wprowadzania własnej narracji o tym, bo czym ma być Polska. I...
O prawdzie pan nie wspomina, tylko o narracji. To ciekawe, prawda?
Bo tutaj prawda w ogóle nie ma żadnego znaczenia w tej wojnie, w tej zimnej wojnie. Tutaj chodzi o to, żebyśmy my, Polacy, generalnie rzecz biorąc, byli tanią siłą roboczą i żeby Polska jako całość udostępniła tym, którzy tutaj mają swoje poważne bardzo interesy gospodarcze, ale również interesy polityczne, aby udostępniała swoje zasoby. I to, że media niestety w większości, procentowo rzecz biorąc, są w rękach tych, którzy tak naprawdę grają przeciwko Polsce, przede wszystkim przeciwko polskiej niepodległości.
No i przeciwko polskiemu rządowi jest większość mediów elektronicznych i papierowych.
To jest sytuacja poważnej choroby. Rak się toczy, i który zjada nasze siły, siły ekonomiczne całego narodu. I jeśli temu się nie uda przeciwstawić, to raczej byłbym umiarkowanym pesymistą co do przyszłości mojego kraju.
Panowie, jest takie porównanie dotyczące autostrad. Mamy kłopoty z budową autostrad rozmaite, typu ekologicznego i tym podobne. Unia Europejska bardzo tych rzeczy pilnuje. I ktoś przypomniał, że oni na Zachodzie wybudowali sobie te autostrady bez tych restrykcyjnych przepisów, a nam w tej chwili je narzucają i mocno pilnują. Czy można takiej analogii, panie profesorze, użyć?
No na pewno, bo jeżeli mówimy o ładzie medialnym, bo to jest, słusznie pan zauważył, pojęcie szerokie, ale tu rozumiem, że skupiamy się przede wszystkim na kwestiach dotyczących kapitału i wpływu na to, co medium prezentuje. To,
na opinię publiczną, krótko mówiąc.
To są media, mają charakter opiniotwórczy, przy czym już dawno dowiedziono, że medium, co nazwa zresztą sugeruje, nie jest żadnym pośrednikiem, tylko tworzy własny świat. Nie jest instrumentem, lecz podmiotem. To medioznawcy dosyć często
podkreślają. Czwarta władza, która spisze się bez cudzysłowa.
Tak, więc słowo medium jest tutaj często mylące, bo sugeruje, że to jest jak słup, przepraszam, transmisyjny, a tymczasem tak nie jest. Natomiast faktem jest również, że rynek medialny, także i w Polsce, no bo wiadomo, że każde z państw ma własne regulacje dotyczące struktury własnościowej najczęściej, ale też tego...
No te zachodnie kraje mają bardzo restrykcyjne przepisy w tej materii, prawda?
Jasne. I tu mamy też przepisy unijne, choć one akurat nie są, one bardziej dotyczą w ogóle kapitału, mniej mediów. I rzeczywiście jest również, że w krajach zachodniej Europy, zwłaszcza te przepisy dotyczące koncentracji kapitału medialnego, no bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że kogoś stać, żeby wykupić większość mediów. Te przepisy dekoncentracyjne są dosyć mocno rozwinięte, są też organy nadzorcze, coś w rodzaju Polskiej Rady, no niestety Polską Radę, jak w dowcipach mówią, tego i owego, no która wiele się, nie wiadomo tak na dobrą sprawę, czym się zajmuje, nie wiem, czy w ogóle jest potrzebna, tyle że w Konstytucji ją zapisano. Natomiast faktem jest, że tam są rzeczywiście dosyć rygorystyczne restrykcje dotyczące struktury kapitałowej. W Polsce takich restrykcji, o ile się dobrze orientuję, nie było i chyba
nie
raczej...
Nie było i nadal nie ma.
I nadal nie ma, czyli inaczej mówiąc, jeżeli ktoś dysponuje stosownym kapitałem, i tu wracamy do tego, o czym zacząłem mówić wcześniej i również wcześniej panowie o tym mówiliście, że owszem, możemy sobie wyobrazić zmianę struktury w mediów w Polsce, tylko problem polega na tym, że trzeba dysponować kapitałem, żeby przynajmniej niektóre z tych mediów, jeżeli mają trafić w cudzysłowie w polskie ręce, to trzeba je wykupić. Pytanie, kto i za ile miałby to zrobić. I to jest ten problem, bo to jest generalnie problem naszego państwa. Mówiliście panowie o tym, co się ładnie nazywa postkolonializmem czy teorią zależności. I takie badania są również w przypadku Polski, choć ta teoria dotyczy Ameryki Południowej, tam powstała, ale pojawiają się również takie badania i to jest zależność przede wszystkim kapitału. My nie mamy w ogóle, czy mamy problem z kapitałem i ten kapitał do nas napływa z państw, które nim dysponują w nadmiarze, czyli głównie z Zachodu. I mamy tu niewątpliwie, to jest także konsekwencja rynku medialnego. Już kiedyś rozmawialiśmy tutaj w audycji że nie ma takiego kraju w Europie, gdzie większość mediów lokalnych należy, prasy lokalnej, przepraszam, dokładnie, należy do jednej spółki z kapitałem niemieckim, czyli to się chyba teraz nazywa Polska Grupa Prasowa,
czy
Polska Press, ale Polska Presse wcześniej. Nie znam takiego kraju w Europie, gdzie 80 chyba procent tych prasy lokalnej
tak,
należy...
Tak, i wszystko lege artis wykupione.
Oczywiście, nic tutaj ciężko się do czegoś przyczepić. I oczywiście mamy do czynienia jeszcze z sytuacją, kiedy mówimy o niezależności mediów. Media są niezależne, ale są też oczywiście zależne. Nie ma mediów niezależnych od wszystkiego. A to ta zależność własnościowa jest poza tym, że muszą zarabiać na siebie, stąd taki, a nie inny obraz często obserwujemy czy czytamy, to jest ta
i zjawisko tabloidyzacji, prawda?
No tak, wszyscy... no bo chodzi o odgranie na emocjach i to jest najbardziej chwytliwe, więc no często, przepraszam, odstręczające, jak ktoś ogląda, włączy czy czyta, to ma odruch, nie powiem jaki, bo szkoda radiosłuchaczy męczyć.
Panie Rafale, taka transparentność, czy też... Czy ja wiem, jak to nazwać, medialny transport informacji od rządu do obywateli. Właściwie odbywa się w Polsce bardzo wąską ścieżką. Media publiczne, czyli telewizja i radio, i od czci i wiary, wszystkie zresztą przez to odsądzane, a reszta, przepraszam za kolokwializm, wali w rząd jak w bęben i w jego koncepcje jakiekolwiek, czy dobre, czy złe.
Tak,
nie ma... I jak to zmienić w takim razie?
No wie pan, no, najlepiej byłoby wziąć za mordę i zaprowadzić porządek propolski, no ale przecież no, to niemożliwe, bo tu w Polsce
Unia Europejska,
jest, jest wielu demokratów, no a to potrzebny jest jeszcze nietchórzliwy rząd, który potrafi, no ale nie potrafi, bo ma zobowiązania, bo zdaje sobie sprawę z tego, jak jest uwikłany w przeróżne zależności międzynarodowe. To trochę tak pół żartem z tym wziąć za mordę, ale tutaj mi się to skojarzyło ze świętej pamięci z Stefanem Kisielewskim, słynnym Kisielem. On też był pytany w latach 80. Na prawie że półtajnych spotkaniach w kościołach. No co zrobić, jak zmienić, jak ten wolny rynek, jak ten kapitalizm wprowadzić? I on wtedy odpowiadał prosto i po żołniersku. No wziąć za mordę i wprowadzić kapitalizm.
Taki przykład Chin pewnie panu się marzy.
To znaczy, proszę pana, marzy mi się, aby w Polsce powstał silny ośrodek władzy, o wiele silniejszy niż ten, który zbudował PiS, który potrafi walnąć...
Ale do tego trzeba mieć, panie Rafale, ja przepraszam, bardzo, bardzo pana lubię, ale muszę panu przerwać.
Tak
do tego trzeba 60% poparcia co najmniej, tak, społecznego, a to poparcie kształtuje się przez opinię publiczną, a opinia publiczna jest we władaniu tych mediów, o których mówiliśmy przed chwilą.
Zgadza się, ale wie pan, tam jest najistotniejsza w przeciwnikach tego, by Polska była coraz bardziej suwerenna wśród tej grupy politycznej, która jest przeciwna temu kursowi. Tam jest tylko kłaśliwa, mocno ułożona i zabetonowana sekta. A otoczka tej sekty to nie są ludzie na stale i na trwale przywiązani do... Ich można w różny sposób przekonać i oni zgodzą się.
Najlepiej przez
media. Jak zobaczą, że władza jest stanowcza, jest silna, wie czego chce, nie ulęknie się śmiałych, ryzykownych, no ale na dobry Boże, no władza
my
też
ciągle
musi ryzykować.
Na Urbana, przepraszam, na Orbana. Na Urbana i na Węgry.
Orban jest bardzo dobrym przywódcą i dobrze się
słucha. Ale on właśnie ma około 60% poparcia.
No tak,
panie
no
profesorze, no tak. Repolonizacja czy dekoncentracja? Jakie możemy sobie tutaj zafundować?
Znaczy, jedno z drugim nie musi być sprzeczne, to po pierwsze. Repolonizacja to oznaczałoby tak czy inaczej, że jakaś część z tych mediów w różnych ich segmentach trafi w ręce polskiego kapitału. I raczej myślę, że nie państwa, bo mamy sytuację, że to z wielu względów byłoby i niepopularne i chyba trudne do przeprowadzenia. Ja myślę, że no bo problemem jest brak kapitału, to znaczy no o ile media, które mają charakter regionalny czy lokalny, przepraszam, są stosunkowo tanie, użyjmy tego określenia, o tyle media, zwłaszcza elektroniczne, bo mówimy o tych, które rzeczywiście są najbardziej opiniotwórcze, no niestety już są kosztowne. I w Polsce, gdzie kapitał prywatny jest generalnie słaby, alternatywą wydają się tak zwane spółki Skarbu Państwa, to faktycznie kontrolowane przez państwo. Pytanie, czy, ponieważ działalności ich statutowej nie ma przecież posiadania mediów, to oczywiście można zmienić, ale pytanie, jak zareagują akcjonariusze, to jest inna sprawa. I jeszcze tu wracając do pewnej myśli, którą pan Rafał powiedział, przypomnę taką próbę, no tu jakby wiemy tylko z pośrednich głosów, że była próba wykupienia TVN-u, która należy w tej chwili do koncernu Discovery. Nie pamiętam już kwoty, ale to chyba w miliardach liczonej. I proszę sobie wyobrazić, kto stuknął pięścią w stół, ambasador Mosbacher.
Pani Mosbacher, tak jest.
I co zrobił rząd? Ja nie wiem, czy były realne takie plany. Od razu się zastrzegam. Możemy tylko polegać nomen omen na informacjach medialnych. Rząd no przecież nie zrobił nic. Co więcej, zadeklarował, że nie ma żadnych tego rodzaju planów, a no wracamy do tego, o czym żeśmy zaczęli nasze rozważania, no to proszę sobie wyobrazić, gdyby doszło do sytuacji, kiedy no przy udziale kapitału, który jest związany z państwem, chce się przejąć inne media, to ci, którzy są ich właścicielami obecnymi, przecież też tego nie zostawią, chyba że będą że będzie to dla nich opłacalny interes, to przecież sprzedadzą.
No właśnie. Ale to wtedy będziemy przepłacać,
A jeżeli byłaby to presja, no to przecież jak wracamy do tego, że kapitał ma jednak narodowość, to przecież ci, gdzie są siedziby tych firm, na pewno te rządy będą w tej kwestii interweniować. Nie wierzę, żeby się to było bez przetargów politycznych.
Panowie, króciutko jeszcze, bo jest historia konkretna dosyć. Do kupienia jest Euro Z. To jest Radio Z, Antyradio i Chili Z. Właścicielem jest Czech od zeszłego roku bodajże. A na horyzoncie niejaki George Soros, którego jedni przedstawiają jako filantropa, a inni jako bardzo niebezpiecznego spekulanta o bardzo określonym ideologicznym skrzywieniu antynarodowym, antyrodzinnym, antychrześcijańskim. Panie Rafale, co pan na to? Jakby tak Soros wykupił to Radio Z, mówiąc...
No to tych pomyj byłoby niestety więcej. Pomyj właśnie na tradycyjnych Polaków, pomyj na Kościół katolicki w Polsce, który jest bezwzględnie atakowany. Można zaryzykować...
Przy okazji Radio Maria ma 1,8% słuchalności. No, wobec Radia Z 15%.
No, dobrze, że jest. Dobrze, że jest Radio Maria. I przecież pamiętamy te ciągłe ataki. No, bardzo wielu chciałoby to radio zlikwidować, co byłoby wielką stratą. Ale wracając do tego grandziarza finansowego Sorosa, to byłoby bardzo niebezpieczne i bardzo trudne do przeżycia dla Polski, tak mi się wydaje.
Panie profesorze, co z tym Eurozetem? Jest jakaś szansa?
Z tego, co żeśmy słyszeli, to też znowu informacje medialne,
no
do tego przymierzała się spółka Fratria, chyba kontrolowana przez SKOKi, jeśli ja dobrze pamiętam. Ale
bracia Karnowscy.
Dokładnie, tak. Tyle, że ta spółka nie ma w ogóle kapitału, który byłby no właściwy, bo tam też chyba setki milionów, jeśli dobrze pamiętam,
zdecydowanie
wchodzą w grę. I teraz oczywiście problem z tego, co ja pamiętam, był w tym, kto kredytu i czy w ogóle chciałby, no bo to bank musiałby udzielić kredytu i na potężną kwotę. Jest kwestia zabezpieczenia.
Ale to jest dochodowa impreza przez ten Euro.
No właśnie, ale z tego, co jeżeli mówimy, że jest inny chętny, to wynikałoby z tego, że chyba, że się ktoś jeszcze pojawi, no bo to jest prywatna spółka, negocjacje toczą się i zresztą dobrze za kulisami na ogół. Więc nie wiem, czy spółka Fratria zrezygnowała, czy też dalej negocjuje, może się pojawiły inne podmioty, ale tu wracamy do regulacji prawnych, których w Polsce
Nie ma. Trzeba stanąć do przetargu rynkowego. Będziemy to komentować, mili panowie, jak rzecz się niestety stanie. Nie mamy żadnego wpływu i również rząd polski ani żadna inna instytucja zależna od polskiego rządu nie ma na to wpływu. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dziękuję bardzo.
I pan Rafał Zapadka, socjolog i publicysta. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Kłaniam się. Do przyszłego tygodnia.